Historia, którą dzisiaj wam opowiem, jest jedną z tych, która czasami nie potrafi dać mi spokoju. Kiedy zastanawiam się, czy poznam prawdę, czy kiedykolwiek ktoś z nas ją pozna. To jest też sprawa, przy której złapałam się na tym, że chcę wierzyć, że do tragedii aż tak wielkiej nie doszło. Że ktoś, komu powinniśmy ufać, kogo powinniśmy traktować jako osobę dbającą o nasze bezpieczeństwo, okazuje się kimś innym. Przenieśmy się dzisiaj do Dęblina, do roku 2010 i poznajmy rodzinę Jankowskich. W Dęblinie przy ulicy Polnej mieszkają Zbigniew i Halina Jankowscy. Zbigniew i Halina tworzą bardzo udane małżeństwo. Są uśmiechnięci, dobrze nastawieni do życia i do otaczających ich ludzi. Są lubiani przez sąsiadów. Mieszkają w skromnym domu, właśnie przy ulicy Polnej, a razem z nimi mieszka mama Haliny, Wacława. Halina ze względu na wiek swojej mamy sprawuje nad nią opiekę. Natomiast Zbigniew na co dzień pracuje jako cywil w jednostce wojskowej w Dęblinie. Małżeństwo ma dwie córki, które wychowują wspólnie. Ich życie płynie tak dobrze, że marzą jeszcze o trzecim dziecku. I po kilku latach starań na świat przychodzi długo wyczekiwany Karol. Zbigniew wręcz szaleje na jego punkcie. Jest bardzo szczęśliwy, że się udało, że w końcu na świat przyszło ich trzecie dziecko, ale też jest przeszczęśliwy z tego powodu, że urodził im się syn. Kiedy córki państwa Jankowskich osiągają pełnoletność, skupiają się na założeniu swoich rodzin i postanawiają wyprowadzić się z rodzinnego domu. Zbigniew wtedy ma mnóstwo czasu, który może poświęcić tylko jednemu dziecku, dlatego też bardzo angażuje się w wychowanie Karola. Przelewa całą swoją miłość na syna. Spędza z nim mnóstwo czasu. Wspólnie grają w piłkę, grają w gry na komputerze, bawią się. Mają też wspólną pasję i razem chodzą na ryby. Życie rodziny Jankowskich płynie spokojnie. Zbigniew i Halina wkrótce doczekują się wnuka, gdy jednej z córek rodzi się dziecko. Pomagają także w wychowywaniu wnucząt, często zapraszają córki na obiady. Halina z kolei jeździ pomagać przy maleństwie. Jankowscy bardzo się kochają. Co niedzielę chodzą do kościoła, zawsze trzymają się za ręce. Z kolei Halina razem ze swoją siostrą Teresą często wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki. Halina lubi podróżować, jest ciekawa świata. Podróżują po Polsce, spędzają razem czas i jako siostry świetnie się dogadują. Rodzinną sielankę przerywa straszna wiadomość. U wnuka Jankowskich zostaje stwierdzony nowotwór. Jest to tragiczna informacja, która oczywiście wywołuje u nich ogromny smutek oraz żal, ale przede wszystkim strach. Jednak Halina i Zbyszek nie poddają się i razem ze swoją córką oraz jej mężem walczą o zdrowie dla małego chłopca, wspierają rodzinę w walce o życie wnuka. Zresztą ten wnuk poddawany jest regularnym zabiegom. W tym czasie Halina pomaga swojej córce i większość swojego wolnego czasu spędza w szpitalu. W pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że Haliny nie ma w Dęblinie prawie od poniedziałku do piątku, więc w tym czasie Karolem zajmuje się Zbigniew, który, no jak już powiedziałam, rewelacyjnie sprawdza się w roli ojca. Jednak zła passa w dalszym ciągu prześladuje rodzinę Jankowskich, ponieważ pewnego razu, kiedy wstają rano do pracy, orientują się, że ich pies nie krząta się po domu tak, jak to ma w zwyczaju. Halina i Zbyszek starają się odszukać zwierzę, szukają, nawołują, jednak to wszystko na nic. No, domyślają się, że pies po prostu musiał uciec. Jednak po kilkunastu minutach poszukiwań natykają się na swojego ukochanego psa, który jest martwy. Jankowscy nie mają pojęcia, co mogło się stać. Zwierzę też nie ma na swoim ciele żadnych ran. Na nic nie chorował. Na nic się nie skarżył. Więc Jankowscy zawożą go do weterynarza, żeby ustalić, co mogło się wydarzyć. Przeprowadzona jest sekcja zwłok, czy pobrane są jakieś próbki. I po kilku dniach Halina i Zbyszek otrzymują zaskakującą wiadomość, bowiem ich pies został otruty. Początkowo małżeństwo nie bierze tego na poważnie. Uznają, że to pewnie jakiś niefortunny zbieg okoliczności, że być może pies po prostu coś zjadł, co spowodowało u niego śmierć. Jakąś trutkę na szczury, jakiś kawałek plastiku, cokolwiek. Ich obawy zaczynają narastać po kilku miesiącach, kiedy ich rodzinę po raz kolejny spotyka tragiczne wydarzenie. Jest wrzesień 2008 roku. Do Jankowskich w odwiedziny przyjeżdża jedna z córek. Parkuje samochód wzdłuż ulicy i wchodzi do domu. Spędza tam dzień, wieczór. Kiedy jednak chce już wracać do domu, wychodzi na zewnątrz i zauważa wtedy swój samochód w płomieniach. Jest przerażona. Wszyscy wybiegają dosłownie z mieszkania, by zobaczyć, co się dzieje. Oczywiście zostaje wezwana straż pożarna. Pożar zostaje ugaszony, ale auto kobiety jest całkowicie spalone. Do niczego się nie nadaje. Na miejscu zjawia się też policja i eksperci ustalają, że samochód nie spłonął sam, tylko ktoś podłożył pod niego ogień. Kto mógł to zrobić i dlaczego? Jankowscy są przerażeni tym, co spotkało ich córkę. Zaczynają też wiązać to z wcześniejszym otruciem psa. Być może jednak pies nie otruł się przez przypadek, tylko ktoś to zrobił. Dlatego też małżeństwo zawiadamia policję. Ale szybko sprawa zostaje umorzona z powodu, jak się pewnie domyślacie, braku dowodów i niewykrycia sprawcy. Po tych wydarzeniach Halina czuje się bardzo zagrożona. Cały czas zresztą ma wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Kiedy przychodzą do nich goście, do ich domu, zawsze odprowadzają ich potem do furtki, tak żeby na pewno nic im się nie stało, żeby nikt ich nie zaatakował. 2 listopada 2009 roku Zbigniew przed 7 rano wychodzi do pracy. Halina z kolei zostaje w domu, ponieważ Karol oraz jej mama, która wtedy ma już 89 lat, są przeziębieni. Halina zostaje, by im pomóc, ugotować obiad, podać leki. Nie udaje się tego dnia do córki. Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, straż pożarna w Dęblinie otrzymuje telefoniczne zgłoszenie, że w jednym z domów miał miejsce wybuch gazu. Strażacy przyjmują zgłoszenie, jadą na miejsce, na ulicę Polną w Dęblinie, a dokładnie, jak pewnie się domyślacie, do domu rodziny Jankowskich. Jak się później okazuje, zgłaszającym ten wybuch jest Zbigniew, który wracając z pracy w okolicach 16 zauważył dym w swoim domu. Kiedy wszedł do środka, dostrzegł leżącą Halinę i swoją teściową. Straż pożarna, która pojawia się na miejscu, nie ma zbyt wiele do roboty, ponieważ w domu znajdują się kłęby dymu, a właściwie to jedynie kłęby dymu, ognia prawie nie ma. Byli przekonani, że skoro ktoś wzywa ich do domu, w którym wybuchł gaz, to zapewne płomienie będą dosłownie trawić ten dom, że będą ogromne zniszczenia, wyrwane okna, czasami fragmenty murów przy wybuchach gazu są uszkodzone totalnie. Jednak tutaj było zupełnie odwrotnie. Ale straż pożarna odkrywa w tym domu ciała trzech osób. Haliny, Wacławy oraz, co gorsza, 15-letniego Karola. Ale to nie jest najbardziej tragiczna rzecz, którą strażacy odkryją. Bo każde ciało, które strażacy odnajdują w tym trawionym przez pożar domu, nosi liczne obrażenia głowy, tułowia. Jest mnóstwo krwi, a wszystkie te rany na pierwszy rzut oka zostały zadane jakimś ostrym narzędziem. Kiedy na miejscu pojawia się policja, funkcjonariusze szybko ustalają, że mają do czynienia nie z trzema zgonami w wyniku pożaru czy uduszenia, ale z potrójnym, brutalnym zabójstwem. Blady strach pada na Dęblin. Sytuacja w mieście staje się napięta. Ludzie są przerażeni, bowiem nigdy wcześniej nie dochodziło tutaj do takich sytuacji. Sąsiedzi Jankowskich nie wiedzą, kto mógł zamordować Halinę, jej matkę i syna Karola. Przecież to była bardzo spokojna rodzina. Niemożliwe, że komuś zaszli za skórę. Byli taką rodziną niczym się nie wyróżniającą, ale z drugiej strony bardzo przykładną, miłą, dobrą. W pierwszej dobie po zabójstwie dochodzi do sytuacji, w której mieszkańcy Dęblina zamykają się w swoich domach i nie wychodzą ze strachu. Uznają, że skoro ktoś przyszedł i zamordował Jankowskich bez powodu, to im może grozić dokładnie to samo. Z godziny na godzinę jednak policji w Dęblinie na temat zbrodni udaje się ustalić coraz więcej faktów. W pierwszej kolejności zostaje przesłuchany Zbigniew, który jako jedyny przeżył tę tragedię. Oczywiście nie uwzględniając też córek, które nie mieszkały w domu. No ale też z drugiej strony Zbigniew wcale nie był w tym domu, więc... Ale był najbliżej, mieszkał w nim. Zbigniew opowiada cały przebieg wydarzeń. Mówi, że kiedy wracał z pracy, zauważył dym wylatujący przez okno domu. Następnie wszedł do niego, dostrzegł ciało Haliny. Wtedy zadzwonił po pomoc. Był przekonany, że w ich domu doszło do wybuchu gazu. Mówi też policjantom, że kontaktował się przez telefon z żoną rano. Wszystko było dobrze. Nie skarżyła się, nie wiem, na jakiś zapach gazu unoszący się, nie była zaniepokojona. Po drugie też przez śledczych dom zostaje bardzo dokładnie zbadany. Pierwsze, co policja zakłada, to to, że doszło do tego zabójstwa na tle rabunkowym, czyli doszło do napadu rabunkowego, który jednak przebiegł w nieoczekiwany sposób, stąd aż trzy ofiary. Jednak po dokładnym sprawdzeniu mieszkania okazało się, że wszystkie cenne rzeczy znajdują się na swoim miejscu, więc motyw ten zostaje wykluczony. Dodatkowo Halina ma na sobie biżuterię, która jest ze złota. Eksperci też zauważają na ciele Haliny, a właściwie to, że ciało Haliny jest skrępowane taśmą. Ma skrępowane ręce, ale też usta zostały zaklejone. Na taśmie udaje się zabezpieczyć ślady osmologiczne sprawcy, czyli ślady zapachowe. Jest więc jakiś dowód. Po dokładnym sprawdzeniu mieszkania śledczy zabezpieczają też liczne ślady krwi, a te są dosłownie wszędzie. Na podłodze, ścianach, kaloryferze. Do tego na podłodze widnieją też ślady, które świadczyć by mogły o wleczeniu. Najprawdopodobniej Wacławy, która według ustaleń, mimo że była najstarsza i trzeba się nią było opiekować, musiała walczyć z oprawcą. Miała też zmiażdżony palec. Śledczy wnioskują o wykaz połączeń Haliny do operatora sieci komórkowej. Na taki dokument jednak trzeba poczekać. Więc w tym momencie można jedynie liczyć na wyniki badania sekcji zwłok. A te wstępne wyniki wskazują, że cała trójka zginęła nie od pożaru, a od obrażeń głowy. Halinie zadano 7 ciosów, Wacławie 9, a Karolowi 2. Policja rozpytuje lokalnych mieszkańców, sąsiadów państwa Jankowskich. Wszyscy są w kompletnym szoku. Na pytanie, jaką rodziną byli Jankowscy, większość zgodnie odpowiada, że byli bardzo dobrym, ułożonym małżeństwem, takim, które się nie kłóciło. Byli pomocni, uśmiechnięci, tak jak to zawsze, czy może nie zawsze, ale często pada, że chodzili do kościoła, no i to jest ten gwarant tego ułożenia i tej jakości małżeństwa. Przyjmowali komunię świętą, chodzili za rękę, zawsze mówili dzień dobry. Jednak trafiają też na takie opinie, które no, nie są zbyt korzystne, zbyt dobre. Do funkcjonariuszy, ale też do dziennikarzy, między innymi do Szymona Jadczaka, który tam się pojawia bardzo szybko na miejscu i nagrywa materiał dla Uwagi. Zaczynają docierać informacje właśnie do śledczych, że małżeństwo ostatnio często się kłóciło. I podobno do tych kłótni dochodziło na tle chorobliwej zazdrości Zbigniewa wobec Haliny. Niektórzy nazywali to nawet terrorem, że Zbigniew Halinę po prostu terroryzował. I to powoduje, że policja zaczyna bliżej przyglądać się Zbigniewowi, a może nawet dokładniej niż dotychczas. Dlatego też bardzo szybko Zbigniew ponownie zostaje wezwany na komendę. Ponownie jest pytany o przebieg wydarzeń z 2 listopada i opowiada cały czas to samo. Że był w pracy, że wracając z niej zauważył pożar w swoim domu. Ale w tym momencie funkcjonariusze jednak są już w posiadaniu wykazu rozmów od operatora sieci komórkowej, do której należała Halina. A ten wykaz jednoznacznie stwierdza, że telefon zamordowanej przestał być aktywny nad ranem. Dlatego też Zbigniew nie mógł rozmawiać z nią po przyjściu do pracy rano. Tymczasem Zbigniew twierdzi, że późnym rankiem rozmawiał jeszcze z żoną, ale nawet bilingi tego nie wykazują. Poddany zostaje też szczegółowym badaniom, zostaje od niego pobrany materiał porównawczy. Po analizie zebranego materiału udaje się śledczym stwierdzić, że ten materiał osmologiczny z taśmy, którą były skrępowane ofiary, no wykazuje oczywiście, jak łatwo się domyślić, zgodność z materiałem pobranym od Zbigniewa. To oznaczało tylko tyle, że musiał trzymać te taśmy w momencie krępowania ciała. Najważniejszą informacją okazuje się to, że do śmierci Haliny, Wacławy i Karola najprawdopodobniej doszło nocą z 1 na 2 listopada 2009 roku. Prokuratura bardzo szybko wnosi o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla Zbigniewa. Ten jest w szoku, ponieważ cały czas tłumaczy śledczym, że jest niewinny, że nie zabił swojej rodziny. Prokuratura jednak po otrzymaniu cennych informacji na temat czasu zgonu ofiar i tego kłamstwa na temat telefonu Haliny zaczyna przypuszczać, że za zbrodnią może stać głowa rodziny, czyli właśnie Zbigniew Jankowski. Poza tym Zbigniew jako pierwszy pojawił się na miejscu zbrodni. On ujawnił ciała, zawiadomił służby o wybuchu gazu, do którego wcale nie doszło. Zresztą skąd mógł wiedzieć właśnie, że doszło do wybuchu gazu, a nie na przykład do zwarcia instalacji elektrycznej albo po prostu, że ktoś zostawił garnek i doszło na przykład do samoistnego zapalenia. Sprawca właśnie w ten sposób chciał zatuszować swoją zbrodnię i wiedział, że najskuteczniejszym sposobem będzie wybuch gazu. A jak się okazało, w toku badań, które były przeprowadzane na miejscu zbrodni w domu, takich badań, które były prowadzone przez ekspertów od pożarnictwa, okazało się, że były przecięte przewody w piecu gazowym. Dodatkowo na niekorzyść Zbigniewa świadczy też fakt, że w tym domu, w którym doszło do zabójstwa, instalację gazową montował sam Zbigniew. więc mógł dzięki temu dokładnie wiedzieć, który przewód należy przeciąć, który zawór otworzyć, aby doszło do wybuchu. Poza tym do wybuchu wcale nie dochodzi. W materiale uwagi jest taki fragment, w którym jeden z ekspertów mówi o tym, że pożar rozpoczął się gdzieś blisko komputera, tam został zapruszony ogień. A do tego wszystkiego, dlaczego Zbigniew kłamał na temat rozmowy telefonicznej z żoną? No właśnie. Może wiedział, że będzie podejrzewany w pierwszej kolejności, więc chciał odsunąć od siebie podejrzenia. Później tłumaczył się, że jego telefon bywał zepsuty, że wszyscy wiedzieli, że z jego Nokią są bardzo duże kłopoty, ale myślę, że nie na tyle duże, żeby połączenie nie zostało wychwycone przez operatora, bo aparat, a wysłanie jakby sygnału do sieci komórkowej czy zapisanie się w billingach nie ma nic wspólnego z telefonem, z aparatem telefonicznym. To wszystko powoduje, że wszystkie zeznania, które sprzeczą dowodom oraz zebrane i dowody i poszlaki ewidentnie wykazują kłamstwo mężczyzny. Do tego wszystkiego w wyniku badań na wariografię też śledczy posiedli taką wiedzę, że nie na temat sprawstwa Zbigniewa, ale na pewno udało się ustalić, że posiadał wiedzę na temat tego wydarzenia, którą ukrywał przed badającym go ekspertem. Śledczy też starają się zweryfikować informacje napływające od właśnie sąsiadów, bo rodzina Zbigniewa, ale też Haliny, siostra Haliny, która była jej wielką przyjaciółką, ale też szwagierka, czyli siostra Zbigniewa, też były blisko. Te kobiety stanowczo wykluczają taką możliwość, jakoby Zbigniew był zbyt zazdrosny, że tam w ogóle był jakiś rozwód rozważany. Co więcej, rodzina Haliny nie ma wątpliwości, że Zbigniew jest niewinny. No i kiedy śledczy zgłębiają informacje i swoją wiedzę na temat relacji Haliny i Zbigniewa, okazuje się, że ludzie mają totalnie skrajne opinie na ich temat. Ci, którzy są dalej od rodziny, ale terytorialnie blisko, nie wiem, są sąsiadami, są jakimiś osobami z tą rodziną w jakiś sposób związanymi, czy takimi, które mają kontakt, mówią, że Zbigniew był zazdrosny, że doprowadzał do scen zazdrości, że bywał na tyle nieprzyjemny, że gdy dochodziło do akcji zazdrości, na przykład podczas spotkań towarzyskich, to imprezy zazwyczaj dobiegały końca właśnie po takich wystąpieniach Zbigniewa. Atmosfera wśród obecnych się psuła, no i po prostu już nie było sensu ani atmosfery i nastroju do tego, żeby to spotkanie trwało dalej. I to wszystko staje w kontrze do rodziny zarówno Haliny, jak i Zbigniewa. Co więcej, córki małżeństwa Haliny i Zbigniewa również murem stają za ojcem, mimo że według śledczych to on zabił ich matkę, brata i babcię. Wszystkie kobiety, bo tu mówimy o siostrze Haliny, siostrze Zbigniewa i dwóch córkach Haliny i Zbigniewa, mówią, że między tym małżeństwem nie było żadnej zazdrości, że Zbigniew zachowywał się normalnie, nie ograniczał nigdy swojej żony, pozwalał jej wychodzić samej, pozwalał jej utrzymywać, znaczy pozwalał, no, nie robił problemów, gdy wychodziła. Zresztą Halina podróżowała często sama z siostrą, miała dość dużą swobodę. Siostra Haliny, pani Teresa, wspomina co prawda, że kiedyś siostra do niej przyszła i powiedziała coś w rodzaju: wiesz, ja się chyba z tym moim Zbyszkiem rozwiodę. Natomiast pani Teresa miała jej wtedy odpowiedzieć, żeby nie robiła sobie problemów, że co będzie robiła bez mężczyzny, po co sobie szukać nowego, skoro tego już zna tak dobrze po tylu latach. Przecież tyle lat razem spędzili. Teresa też mówi otwarcie, że wtedy nie potraktowała słów siostry na poważnie, bo też nie zauważyła, a miała stały dostęp do tej rodziny i siostra zwierzała się i była jej powierniczką. więc nie zauważyłaby w związku tych dwojga coś się psuło. Z kolei córki Jankowskich twierdzą, że ich ojciec absolutnie nie byłby zdolny do zabicia całej rodziny. Nigdy też nie był agresywny. Kochał ich mamę. Nie miał problemów ani konfliktów z teściową. A Karol był dla niego oczkiem w głowie. Przecież nie mógłby zamordować swojego ukochanego syna. Policjanci trafiają też na kolejne ważne informacje, bo jak się okazuje, w dniu, kiedy doszło do zabójstwa, w domu Jankowskich naprzeciwko miały miejsce prace remontowe. A pracownicy, którzy byli na miejscu, zostali oczywiście przepytani, czy tego dnia widzieli coś podejrzanego lub kogoś podejrzanego, kto wchodził lub wychodził do domu, czy z domu Jankowskich. Każdy jednak bez cienia wątpliwości i zawahania twierdził, że nikogo nie zauważył. Oczywiście co się nie wiąże z tym, że tak na pewno nie było. To samo też udało się ustalić dzięki pracownikom, którzy w domu sąsiada remontowali dach. Również zostali zapytani o osoby kręcące się w pobliżu domu Jankowskich, ale nikt nikogo nie zauważył. Dlatego też śledczy i prokuratura wyciągnęli wniosek, który sam się nasuwał. Do domu Jankowskich nikt w tym czasie nie wchodził i nikt nie wychodził. Dlatego też jest wysoce prawdopodobne, że zbrodni dokonał mieszkaniec tego domu. A przecież jedynym, który przeżył, jest Zbigniew. I to wszystko, co udaje się prokuraturze ustalić i zebrać w sprawie zabójstwa przy ulicy Polnej, to jedynie poszlaki. Dlatego też padła decyzja o poddaniu Zbigniewa badaniom na wykrywaczu kłamstw, na wariografię, o którym wspomniałam wcześniej. Ale czego nie powiedziałam, to to, że podczas tego badania oczywiście Zbigniew nie przyznał się do dokonania zbrodni, ale mówił rzeczy, które dla śledczych były kluczową informacją, czy kluczowymi informacjami. Bowiem Zbigniew, odpowiadając na pytania, nie wiem, czy też odbywało się to podczas badania wariografem, czy podczas późniejszego analizowania wyników, odpowiadał na pytanie dotyczące przebiegu zbrodni i pewnych mechanizmów i miał odpowiadać w taki sposób, w jaki mógł odpowiedzieć tylko sprawca lub osoba będąca podczas tego zabójstwa. Podawał szczegóły, które nie były ujawnione w toku postępowania, a które były tym takim papierkiem lakmusowym na wykrycie zabójcy. 2 lata po zabójstwie ruszył proces w sprawie Zbigniewa. Dokładnie 23 listopada 2011 roku zapada wyrok w tej sprawie i to wyrok skazujący na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 30 lat pozbawienia wolności. Sędzia argumentuje wyrok, tłumacząc, że mimo że proces był poszlakowy, wszystko, ale to absolutnie wszystko, wskazuje na sprawstwo Zbigniewa. Według sądu Zbigniew miał być zazdrosny o żonę, co spowodowało, że ich relacje małżeńskie nie należały do prostych. Miał nie akceptować ubioru swojej żony, który uznawał za zbyt ordynarny i wyzywający, i prawdopodobnie na tym tle doszło do kłótni. W nocy z 1 na 2 listopada doszło do awantury. Kobieta tego wieczoru miała korespondować przez SMS-y ze znajomymi. Być może również wśród tych znajomych był jakiś mężczyzna. Zbigniew się o tym dowiedział, zrobił swojej żonie awanturę i pod wpływem emocji sięgnął po siekierę, uderzył Halinę w głowie, co pozwoliło mu ją obezwładnić. Za pomocą taśmy skleił jej ręce, nogi oraz usta, by nie było słuchać krzyków, przecież był późny wieczór. Tym samym narzędziem rozbił jej telefon komórkowy i dlatego też przestał on w nocy działać. Natomiast te hałasy, no bo uderzanie siekierą w telefon, nawet jeżeli... nie może być ciche. Walenie siekierą nie może być ciche po prostu. Więc te hałasy usłyszał śpiący Karol, który wstał, zobaczył tę przerażającą scenę, dlatego Zbigniew wiedział już, że nie ma innego wyjścia, albo zostanie schwytany, albo zabije wszystkich świadków, dlatego też podjął najgorszą z możliwych decyzji i wymierzył w jego kierunku cios, w sumie zadał mu 2 ciosy w głowę. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że po prostu nie musiał więcej, czy z tego, że jednak kochał go najbardziej i nie miał serca akurat zabijać go bardziej, nie wiem jak to powiedzieć. Teściowa pod wpływem hałasów najprawdopodobniej też została wywabiona z pokoju, pojawiła się w przedpokoju i wtedy Zbigniew miał zadać jej aż 9 ciosów. Wacława, tak jak wcześniej powiedziałam, resztkami sił próbowała się bronić, dlatego Zbigniew postanowił przeciągnąć ją do kuchni, gdzie znajdowała się już Halina, której w tamtym momencie udało się już prawie wyswobodzić z taśmy. I wtedy to Zbigniew zadał jej kolejne kilka ciosów i kiedy miał już pewność, że nikt mu nie przeszkodzi, zszedł do piwnicy, gdzie znajdował się piec gazowy, przeciął odpowiednie kable, ale w wyniku stresu Zbigniew najprawdopodobniej po przecięciu przewodu nie otworzył ponownie zaworu z gazem, który przed tym musiał zakręcić, żeby nic mu się nie stało. Z tego względu nie doszło do wybuchu gazu. Zbigniew na wypadek, gdyby nie udało się spowodować wybuchu, porozrzucał ubrania po mieszkaniu, które oblał łatwopalną cieczą, a w pobliżu poustawiał zapalone świece. Nad ranem po prostu wyszedł jak gdyby nigdy nic do pracy. Sąd podczas wydawania wyroku zwrócił też uwagę, że Zbigniew nigdy, ale to nigdy nie wyraził smutku po stracie prawie całej rodziny. Tuż po odkryciu ciał swoich bliskich nie próbował ich ratować, nie wyciągnął ich z mieszkania, gdzie właśnie rozkręcał się pożar. Zapewne dlatego, że po prostu wiedział, że wszyscy już dawno nie żyją. Co jest bardzo przejmujące w tej sprawie, to fakt, że rodzina Zbigniewa absolutnie nie wierzy w jego winę. Są przekonani, że mężczyzna padł ofiarą niewłaściwego wyroku sądu. Siostra Zbigniewa twierdzi, że mordu musiał dokonać ktoś inny i najprawdopodobniej chodziło im o inną rodzinę, że ofiarami nie mieli paść Jankowscy. Twierdzi też, że jej brat nigdy nie byłby zdolny do zabójstwa, ponieważ jest dobrym człowiekiem i dla swojej rodziny zrobiłby po prostu wszystko. I tego samego zdania jest siostra Haliny. Pani Teresa nie wierzy, że sprawcą tej zbrodni jest szwagier. Córki jednak nie chcą komentować tej sprawy, jednak otwarcie mówią, że ich ojciec jest z pewnością niewinny. W materiale Polskie prywatne zbrodnie można usłyszeć fragment rozmowy ze Zbigniewem, który w dalszym ciągu nie przyznaje się do winy. Mówi otwarcie, że nie boi się mówić przed kamerami, bo jest pewien swojej niewinności. Że gdyby był winny, to nie publikowałby swojego wizerunku i szkodził córkom, które są na wolności i narażał je na nieprzyjemności. Że pokazuje się tylko dlatego, bo jest niewinny. Do tego wszystkiego przypomina, że na ogłoszenie wyroku szedł z aresztu spakowany, znaczy pewnie w areszcie był spakowany do wyjścia, bo nie wierzył absolutnie w to, że sąd może skazać osobę całkowicie niewinną. Zbigniew podejrzewa, no bo musi kogoś podejrzewać, znaczy może, nie musi, ale może podejrzewać, kto mógł dokonać tak strasznej zbrodni, tym bardziej, że no tutaj jednak ciosy w głowę zazwyczaj świadczą o sporych emocjach, szczególnie jeśli jedna z osób ma 9, druga chyba taką samą ilość ciosów, tylko dziecko ma najmniej. No więc musiał istnieć jakiś motyw, chociaż są zbrodnie, które nie mają motywu, ale zdarzają się niezwykle rzadko. No więc Zbigniew podejrzewa, że za zabójstwem może stać znajomy Karola, jakiś nastolatek, który według Zbigniewa miał kontakty z ludźmi mafii. Ale te informacje, myślę, że łatwo będzie wam zgadnąć, że nie zostały nigdy potwierdzone. To bardzo ciekawa sprawa, tym bardziej, że za motyw uznany jest konflikt z żoną. Dlaczego zatem giną jeszcze dwie osoby? Czemu one zawiniły? Skoro Zbigniew był tak mocno związany z synem, to dlaczego dopuścił do tego, żeby jego 15-letnie dziecko zginęło z jego rąk? Dziwi mnie również fakt, czy mocno zastanawia, że te kilka lat przed zbrodnią miały miejsce dziwne wydarzenia, otruty pies, spalone auto. Czy za tym również stoi Zbigniew, który po prostu już się przygotowywał do zabójstwa w ten sposób próbując upozorować, że Jankowscy mają jakichś wrogów? A może faktycznie Zbigniew jest kolejną ofiarą, która od 12 lat odbywa niesłuszny wyrok pozbawienia wolności? Być może ktoś chciał zabić Halinę lub Karola z zupełnie innych motywacji? Ja osobiście nie wierzę w to, że Halina lub Karol mogli być celem lub Wacława tej zbrodni i myślę, że zarówno mi, jak i wam nasuwa się od razu skojarzenie z rodziną Perzyńskich, z Dariuszem Perzyńskim, który podpalił swoją rodzinę w domu i cudem ten pożar przeżył tylko jeden syn, który do dziś wierzy w niewinność ojca, mimo że w wyniku tego pożaru stracił brata, trzy siostry i matkę. Natomiast Dariusz Perzyński został uznany za winnego. Okazało się, że wcześniej dochodziło do różnych podpaleń, takich właśnie delikatnych, które po prostu mu najprawdopodobniej nie wyszły, bo już od dłuższego czasu szykował się do tego zabójstwa. Być może właśnie w taki sposób próbował sfabrykować jakiś motyw. Czy motywem mogła być zazdrość, czy był to po prostu bardzo silny afekt? No tego się raczej nie dowiemy, ponieważ Zbigniew do dziś utrzymuje, że jest niewinny. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek się przyznał, tak samo jak nigdy do zbrodni nie przyznał się Dariusz Perzyński, a przecież też miał opinię anioła i też chodził z żoną za rękę do kościoła i też bardzo kochał swoje dzieci. Jednak kiedy słucha się Zbigniewa, można odnieść takie wrażenie, że to naprawdę jest niewinny człowiek i może dlatego właśnie przez tyle lat miałam takie poczucie, że no nie wiem, to nie jest taka prosta sprawa i taka oczywista. Jednak za każdym razem, kiedy liczę się z tymi dowodami, które świadczą o jego winie, mimo że bardzo bym chciała, żeby był niewinny, no bo przecież to nie może być ojciec, to nie może być mąż, to nie może być kochany zięć i wspaniały sąsiad, to jednak te dowody przekonują mnie o tym, że w więzieniu karę odbywa właściwa osoba. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Zachęcam was do tego, żebyście, jeżeli jesteście głodni kolejnych treści kryminalnych, wysłuchali audioserialu kryminalnego pod tytułem Dźwięk Ciszy, w którym opowiadam historię zabójstw i tajemniczych śmierci bardzo znanych postaci ze świata muzyki. Serial kupicie w aplikacji Słucham, która dostępna jest zarówno w App Store, jak i w Google Play. Zapraszam. A was proszę o to, żebyście dbali o siebie i byli bezpieczni. Do usłyszenia.